Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można zaskarżyć tylko akt prawny Unii, który został przyjęty, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Polska z całą mocą sprzeciwia się przyjęciu aktu prawnego, który omija unijne traktaty. Szef polskiego rządu odniósł się do wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Niemka powiedziała, że państwa, które mają wątpliwości w sprawie mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do unijnego trybunału. Wetem grożą Polska i Węgry. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że prawo wtórne Unii, takie jak rozporządzenia czy dyrektywy, nie może omijać, nie może nadpisywać niejako prawa pierwotnego, a prawo traktatowe jest nadrzędne, zaznaczył.
Są traktaty. W traktacie jest artykuł 7, mówiący o procedurze dotyczącej praworządności. I są akty niższego rzędu, takie jak dyrektywy i rozporządzenia. Teraz w Unii Europejskiej procedowane jest rozporządzenie. To rozporządzenie nie może stać w sprzeczności, nie może omijać, nie może niejako przygotowywać, kreować pozatraktatowej procedury, która będzie omijać zapisane w traktacie kluczowe artykuły, takie jak chociażby artykuł 7. W związku z tym, że taka propozycja została przedstawiona przez prezydencję, my jej nie uznajemy.
W czwartek w Budapeszcie odbędzie się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Głównym tematem rozmowy będą właśnie trwające negocjacje budżetowe w Unii. W przyszłym miesiącu planowany jest szczyt Rady Europejskiej, na którym będzie omawiana kwestia przyszłych ram finansowych. W Parlamencie Europejskim odbyła się w środę dyskusja nad trzema projektami rezolucji związanymi z ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia tzw. prawa aborcyjnego w Polsce. W dokumencie grupy socjalistów i demokratów pojawił się zapis, w którym europosłowie domagają się, aby Parlament Europejski wyraził ubolewanie z powodu coraz częstszego korzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia. Więcej Dawid Nachajowski.
W grudniu 2013 roku Parlament Europejski potwierdził, że określanie i realizacja polityki w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz edukacji seksualnej należą do kompetencji państw członkowskich. Pomimo tego zapisu temat tzw. aborcji cały czas wraca na forum tej instytucji, a wielu europosłów nie chce po prostu odpuścić już sobie tego tematu na unijnej agendzie. Projekt rezolucji złożony przez cztery grupy polityczne, w tym z frakcji socjalistów i demokratów, zakłada, że Parlament Europejski ma ubolewać z powodu coraz częstszego korzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia, co skutkuje ich zdaniem brakiem sprawnych mechanizmów skierowań dla pacjentek poszukujących usług aborcyjnych i spowolnieniem procedur odwoławczych dla kobiet. Grupa EKR złożyła odrębny projekt rezolucji, mówi europoseł Ryszard Czarnecki.
Parlament Europejski zaczął wywierać presję na Polskę w kwestii ochrony życia, domagając się pozwolenia prawnego na aborcję. Przypomnę, że kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, to nam mówiono, a nawet powiedziałbym wmawiano teraz, że to jest sprawa suwerenna poszczególnych krajów członkowskich, a nie ma to nic wspólnego z Unią. Teraz widzimy, że w praktyce jest inaczej. Jeżeli Parlament Europejski mówi, że chce stosować i promować najlepsze praktyki, gdy chodzi o kwestie aborcji w Polsce, to pytanie, czy te najlepsze praktyki są też najlepsze dla dzieci nienarodzonych, bo wydaje się, że dla nich są najgorsze.
Rezolucje z reguły trafiają do Komisji, Rady oraz rządów i parlamentów państw członkowskich Unii. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że istnieje ryzyko trzeciej fali epidemii. Szpitale tymczasowe są zabezpieczeniem na tę sytuację, ostatnią linią obrony. W ostatnim czasie pojawiły się pytania o zasadność budowania tymczasowych placówek w czasie, gdy zmniejsza się liczba nowych przypadków COVID-19. Minister Adam Niedzielski stwierdził, że trzecia fala pandemii może się nałożyć na szczyt zachorowań grypowych w okolicach lutego i marca. Do tego czasu nie będzie można podejmować decyzji o wycofaniu się z budowy szpitali tymczasowych, zaznaczył.
Szpitale tymczasowe, które teraz przygotowujemy w każdym województwie, są naszym zabezpieczeniem właśnie na sytuację, gdyby ta trzecia fala się pojawiła, wtedy można powiedzieć, że będziemy przygotowani, że te szpitale doprowadzane do stanu funkcjonalności, czyli zbudowane, wyposażone, nieuruchomione koniecznie, będą czekały na to, aż ewentualnie ta trzecia fala się pojawi.
Szef resortu zdrowia przyznał, że trzecia fala zakażeń zależy od tego, jak będziemy zachowywali się pod koniec tego roku i na początku przyszłego. Minister Adam Niedzielski dodał, że nawet realizując optymistyczne scenariusze dotyczące szczepienia, nie jest możliwe osiągnięcie zbiorowej odporności w lutym. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o kolejnych ponad 15 tysiącach zakażeń. Najwięcej przypadków stwierdzono na Śląsku. Zmarło 674 chorych, najwięcej od początku pandemii. Senat przyjął uchwałę wzywającą rząd do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej. Głosowanie poprzedziła wielogodzinna dyskusja i wymiana argumentów. W dokumencie wezwano polski rząd, aby nie wetował budżetu oraz powiązanego z nim tzw. Funduszu Odbudowy. Więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Sprzeciw wobec uchwały wyrazili senatorowie PiS. Jak wskazywali, Senat próbuje prowadzić własną politykę zagraniczną, co nie służy interesowi Polski, zwłaszcza w chwili, gdy rząd negocjuje niezwykle istotne porozumienie z Komisją Europejską. Polska, podobnie jak Węgry, nie godzi się na powiązanie wypłaty środków unijnych z oceną praworządności. Możliwe jest polskie weto do budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. To oznaczałoby czasowe zablokowanie wypłaty środków z nowej perspektywy, a także z Funduszu Odbudowy. W swojej uchwale senatorowie Koalicji Obywatelskiej apelują, aby rząd przyjął budżet. Jak wskazują, tego oczekują Polacy. Autorzy uchwały przekonują, że rząd PiS grozi obywatelom Polski i Unii Europejskiej zabraniem tych funduszy tylko dlatego, aby nadal łamać zasady praworządności. Postawienie sprawy w ten sposób jest fałszywe, dlatego uchwała nie może być zaakceptowana, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji i nauki profesor Włodzimierz Bernacki.
To jest treść, która uderza tak naprawdę w podstawy polskiej racji stanu, ale też trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, również jest sprzeczna z podstawową kategorią istotną i ważną, to znaczy z kategorią dobra wspólnego. Mamy uchwałę, którą przyjął Sejm Rzeczypospolitej.
Uchwała przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm wspiera stanowisko rządu w trakcie negocjacji i wzmacnia jego mandat w rozmowach z unijnymi decydentami. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Handlowa Solidarność domaga się wycofania rządu z propozycji ustanowienia niedzieli handlowej 6 grudnia. Związkowcy chcą też podjęcia z nimi dialogu na temat zasad funkcjonowania handlu w dobie pandemii COVID-19. Wystosowali w tej sprawie pismo do premiera. Handlowa Solidarność uznaje w nim za niedopuszczalny brak konsultacji ze stroną społeczną w sprawie wprowadzenia zapisu o handlowej niedzieli do ustawy covidowej. Związkowcy podnoszą, że handlowcy są jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Wskazują też, że w efekcie niedoborów kadrowych wywołanych pandemią pracownicy wypełniają w sklepach obowiązki 2-3 osób i są przemęczeni. Taka sytuacja jest skandaliczna, mówi szef handlowej Solidarności Alfred Bujara.
Nie można aż tak obciążać pracowników handlu dzisiaj. Pracą w dzień, w nocy i w wszystkie niedziele przed świętami. Dla nas jest to skandaliczne, gdyż pracownicy handlu dzisiaj są grupą najbardziej poza służbą zdrowia narażoną na zakażenie COVID-em. To oni się codziennie martwią o swoje życie, zdrowie najbliższych. I nie można ich przymuszać do pracy w niedzielę. Dla nas niepokojące jest to, że właśnie rząd ulega tym wielkim korporacjom międzynarodowym, dla których my jako pracownicy handlu jesteśmy tanią siłą roboczą.
Zapis, zgodnie z którym niedziela 6 grudnia tego roku ma być handlową, znalazł się w opublikowanym w środę projekcie noweli ustawy covidowej. W ocenie pomysłodawców tego rozwiązania pomogłoby ono rozładować przedświąteczny ruch w sklepach i poprawić sytuację handlu. Ojciec Święty Franciszek zachęcił, by radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela napełniło nasze serca nadzieją i pokojem. Biskup Rzymu mówił o tym po audiencji generalnej w Watykanie, która odbyła się bez udziału wiernych w bibliotece Pałacu Apostolskiego. W słowach skierowanych do Polaków podczas pozdrowień papież przypomniał o zbliżającym się Adwencie.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Za kilka dni rozpocznie się okres Adwentu. Niech radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, który stał się człowiekiem podobnym do nas, napełni wasze serca nadzieją i pokojem. Najświętsza Panna Maryja Niepokalana, którą będziecie czcić w waszych kościołach, odprawiając msze święte roratnie, niech wam towarzyszy w drodze do narodzenia Syna Bożego. Z serca wam błogosławię.
Podczas katechezy Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pierwsze kroki Kościoła w świecie wyznaczała modlitwa. Czytając Dzieje Apostolskie, odkrywamy, jak potężnym stymulatorem ewangelizacji są spotkania modlitewne, na których uczestnicy doświadczają na żywo obecności Jezusa i są poruszeni Duchem Świętym, powiedział papież. Dodał, że także i my żyjemy tym samym doświadczeniem, że Jezus żyje i podąża wraz z nami. Również każdy chrześcijanin, który poświęca czas na modlitwę, w milczeniu adoracji może odkryć prawdę, że to żywy ogień Ducha Świętego daje światło i ciepło oraz siłę do świadectwa i misji. Zarzuty wobec księdza kardynała Stanisława Dziwisza zawarte w filmach TVN-u są nieprawdziwe, a sama rzetelność faktograficzna materiału bardzo słaba. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez doktora Michała Skwarzyńskiego z KUL-u. Opracowanie nosi tytuł Raport McCarricka, komentarz do sensacyjnych zarzutów medialnych wobec kardynała Dziwisza. Naukowy komentarz obejmuje 5 zagadnień koniecznych dla wyjaśnienia przyczyn ataku na księdza kardynała w kontekście rzeczywistego celu, jakim jest sam święty Jan Paweł II, jego dorobek i nauczanie. Autor podkreśla, że ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, jako metropolita krakowski, wykonał wszystkie swoje obowiązki wynikające z prawa publicznego i kanonicznego. Dlatego, jak wskazał dr Michał Skwarzyński z Katedry Praw Człowieka KUL, ksiądz kardynał winien rozważyć wystąpienie na drogę sądową przeciwko autorowi, redaktorom i emitentowi filmu Don Stanislao, druga twarz kardynała Dziwisza i jego drugiej części.
Manipuluje się rzeczywistymi obowiązkami metropolity wobec biskupów, którzy są w tej metropolii jemu podlegli. Kardynał jako metropolita nie miał żadnej władzy nad biskupem bielsko-żywieckim w 2012 roku. Dopiero w 2019 roku pojawiły się przepisy w prawie kanonicznym, które pozwalały metropolicie zawiadomić w razie zaniechania Rzym. W tym, że w tej sprawie żadnego zaniechania tak naprawdę nie było. To też film ukrywa. Metropolita krakowski o sprawie księdza W. dowiaduje się w 2012 roku. W 2013 roku na emeryturę przechodzi poprzednik biskup bielsko-żywiecki. W 2014 roku nowy biskup żywiecki wszczyna proces kanoniczny wobec księdza W. Trudno uznać za tym, żeby było jakiekolwiek tutaj zaniechanie ze strony biskupa bielsko-żywieckiego.
W raporcie doktora Skwarzyńskiego, który można przeczytać na stronie Radia Maryja, znajduje się także analiza kwestii dotyczących tak zwanego raportu McCarricka. W ocenie doktora dokument ten powstał pod z góry założoną tezę, mając m.in. za zadanie odsunięcie odpowiedzialności z kurii rzymskiej i ukrycie rzeczywistych beneficjentów działalności Teodora McCarricka. Doktor Michał Skwarzyński zaleca, by Stolica Apostolska rozważyła propozycję zmian w prawie kanonicznym w zakresie m.in. powołania niezależnych komisji przy episkopatach oraz pilne powołanie w każdym kraju kościelnego biura śledczego. To były wiadomości w Radiu Maryja.